Życie.
Wiara.
Wiara.
Nasza codzienność.
Nasza codzienność.
Relacje międzyludzkie.
Relacje międzyludzkie.
Duchowość.
Duchowość. Czyli
w połowie miesiąca. Zapraszam, Tomasz Klimowicz. W połowie miesiąca. Witam Państwa serdecznie. Drodzy, zapraszam na mój nowy program z cyklu W połowie miesiąca. Jak sam tytuł wskazuje, audycja ta będzie się pojawiać właśnie w połowie miesiąca. W pierwszym dzisiejszym odcinku wysłuchacie nagrania, które zarejestrowałem dla Was podczas mojej niedawnej pielgrzymki do Medjugorje. Jest to niezwykłe świadectwo, świadectwo uzdrowienia i nawrócenia. Wiesław Indraczek, bo o nim mowa, Polak, od lat mieszkający w Medjugorje. Dziś wysłuchacie pierwszej części spotkania Wiesława z polskimi pielgrzymami. W drugiej części natomiast między innymi rozmowa, którą przeprowadziłem z Wieśkiem specjalnie dla Was.
Jeśli już nie wiesz, gdzie iść, Bóg wskaże drogę. Jeśli zabrakło ci sił, powie jak trwać. Jeśli zbyt mroczne twe sny je przemieni. Jeśli ci smutno i źle, poda swą dłoń. Jeśli niebo i ziemia wciąż trwa jego
do Medjugorja 19 lat temu, w 2000 roku i tu Bóg zmienił moje życie. Jestem narkomanem. Jestem. Kochani, narkomanem jest się do końca życia. Ale jestem narkomanem, który od 19 lat nie bierze narkotyków. Uzależniony byłem 20 lat. Uzależniony byłem od jednego chyba z najsilniejszych narkotyków, jakie istnieją, od heroiny. Od naszego polskiego wynalazku, który nazywał się kompot. Jak to się stało, że zacząłem brać? Urodziłem się w katolickiej rodzinie. Byłem wychowany jak katolik. Byłem ochrzczony, poszedłem do pierwszej komunii świętej, w ósmej klasie szkoły podstawowej byłem wierzmowany, chodziłem na religię, chodziłem do kościoła. 8 lat całą szkołę podstawową byłem ministrantem. Służyłem do mszy świętej w parafii ojców franciszkanów w Jaśle. To jest mała miejscowość na Podkarpaciu. Ja się tam wychowałem. Mieszkałem tam z dziadkami 25 lat. Ale kiedy miałem 15 lat, zbuntowałem się. Zawsze będę powtarzał jedno. Okres dojrzewania to jest jeden z najtrudniejszych okresów w życiu człowieka. Dlaczego? W młodych głowach rodzą się bardzo trudne pytania. Powiedziałbym wręcz fundamentalnej natury. Skąd się wziąłem na tym świecie? Po co żyję? Dlaczego ten świat jest taki, jaki jest? Kiedy na te pytania nie ma odpowiedzi, albo trudno ją znaleźć, to często te młode głowy się buntują. Ze mną było podobnie. Mając lat 15, zbuntowałem się. Ale dziś wiem, że zrobiłem to w najgłupszy z możliwych sposobów. Otóż mając lat 15, powiedziałem Panu Bogu, spadaj, ja Cię nie potrzebuję. Nawet nie zanegowałem Jego istnienia. Ja Mu powiedziałem tylko, Ty na lewo, Panie Boże, a ja na prawo. Wyrzuciłem Boga ze swojego życia. Za Panem Bogiem na śmietniku wylądował również dekalog. moją życiową obsesją, jak ja to mówię, takim moim życiowym fixum dyrdum, była wolność. Całe życie marzyłem, mówiłem, dążyłem do wolności. Ale dla mnie wolność to było jedno. Robić, co się chce i za nic nie odpowiadać. Kochani, a co mamy w dekalogu? Zbiór nakazów i zakazów. No więc ja stwierdziłem, dekalog moją wolność ogranicza. Skoro tak, no to się go pozbyłem ze swojego życia. Ale w momencie, kiedy wyrzuciłem ze swojego życia Boga i Jego przykazania, tu, w mojej duszy, w moim sercu, powstała dziura. Tak, powstało puste miejsce. A filozof kiedyś powiedział, że życie pustki nie toleruje. No więc trzeba było tą pustkę po Panu Bogu czymś wypełnić. Skończyłem podstawówkę. Zaczęły się imprezy, poszedłem do liceum, zaczęły się imprezy, a na imprezach, no jak to na imprezach, pojawił się alkohol. Zaczęła się moja przygoda z alkoholem. Na szczęście zdałem maturę, zdążyłem. A potem, jak mówią dzisiaj młodzi, alkohol przestał mnie kręcić. Poczucie bezsensu istnienia i ta pustka, która we mnie była, domagała się silniejszych bodźców, czegoś mocniejszego. I wtedy los postawił na mojej drodze narkomana, chłopaka z Rzeszowa, który zabrał mnie na melinę do domu i pokazał mi, jak produkuje się kompot. Naszą polską heroinę. Powiem krótko, technologia jest banalnie prosta. Ja po trzech dniach przyglądania się byłem sam w stanie wyprodukować sobie narkotyk. Wróciłem do domu, do Jasła i zacząłem brać. Jak mówią narkomani, zacząłem ćpać. Następne 20 lat swojego życia spędziłem w piekle. Narkomania jest piekłem. Piekłem na ziemi, które człowiek funduje sobie sam i na własne życzenie. Narkotyk jest największym oszustwem świata. Tak, ja mówię o narkotykach, że są jednym z najperfidniejszych wynalazków szatana. Dlaczego? Narkotyki dużo obiecują. Na początku. Mnie po pierwszych działkach heroiny wydawało się, że ja do nieba odlatuję. Narkomani zresztą w swoim slangu mają określenie odlot. Być na odlocie, czyli stan po wzięciu. Tym, że te odloty się szybko skończyły. Niebo się skończyło, zostało piekło. Piekło na łowie. Więc narkotyki dużo obiecały. Nic nie dały. Narkotyk poza paroma chwilami złudnej przyjemności, za którą płaci się potem najwyższą cenę, nie daje człowiekowi nic. Zabrały mi narkotyki wszystko. Wszystko, co się dało. Przede wszystkim zabrały mi zdrowie. Ja wiem, że tego po mnie za bardzo nie widać. Wyglądam solidnie. Nawet bym powiedział, że za bardzo. Ale kochani, jestem ciężko chory. Od ponad 30 lat noszę w sobie wirusa C, żółtaczki zakaźne, tak zwanego HCV-a. Wszczepiłem sobie tego wirusa sam, tak, na własne życzenie. Któregoś dnia po prostu zapomniałem strzykawki, wziąłem strzykawkę od kolegi, miałem pecha. Kolega miał wirusa, załapałem się ja. Siedzi ten draniusz we mnie ponad 30 lat i zżera mi wątrobę. Ja już tak sobie żyję trochę na kredyt. Dziś jestem, jutro może mnie nie być. Jak mi się te ostatnie kawałki wątroby rozsypią, to będzie po mnie. Mam zresztą parę innych przypadłości. Nie będę wam tutaj opowiadał o swoich chorobach. W każdym razie zabrały mi narkotyki zdrowie. Zabrały mi rodzinę. Żona wytrzymała ze mną 4 lata. Ja do dzisiaj nie wiem, jak ona to zrobiła, kochani. Że aż 4 lata być. Bo to były 4 lata piekła, które urządziłem jej przez naukę. Po 4 latach nie wytrzymała i odeszła. Zabrały mi narkotyki przyjaciół. Znajomi, przyjaciele, jak dowiadywali się, że biorę, to na ulicy zaczynali mnie z daleka omijać. Stałem się dla nich trendowaty. Zabrały mi narkotyki sumienie, zasady moralne, ludzką godność. Jednej rzeczy zabrać mi nie zdążyły. Dlatego mówię o sobie, że jestem największym szczęściarzem świata. Otóż nie zdążyły zabrać mi życia. Ja przeżyłem. Moi koledzy nie. 6-8 lat nałogu i kończyli jeden po drugim na cmentarzu. całe moje życie podporządkowane było tylko i wyłącznie jednemu celowi. Zdobywaniu heroiny. Co ja robiłem, żeby ten cel osiągnąć, to wybaczcie, ja wam nie opowiem. To nie jest kronika kryminalna. Robiłem rzeczy złe, podłe. Krzywdziłem ludzi, tak, krzywdziłem ludzi. I nie miałem wyrzutów sumienia. Kochani, nie można mieć wyrzutów czegoś, czego się nie ma. A przez 20 lat moim sumieniem była strzykawka, którą trzeba było każdego dnia napełnić heroiną. Każdym sposobem i za wszelką cenę. W 1985 roku musiałem wyprowadzić się z miasta, w którym mieszkałem, w którym się wychowałem, z Jasła. No cóż, stałem się tam wrogiem publicznym numer jeden. Pierwsze zacząłem produkować kompot w Jaśle. Przychodzili kumple. Jesiek, daj spróbować. Na początku to wyrobiłem potąd. No to dawałem. Chcesz braku? Próbuj. Twoje życie, twój wybór. Twoje małpy i twój cyrk. Wszyscy się pouzależniali. Ja skończyłem w sądzie. Znalazłem się na ławie oskarżonych. Miałem sprawę karną za produkcję narkotyków. I powiem wam szczerze, że miałem bardzo dużo szczęścia. Dostałem wyrok zawieszenia. Nie zamknęli mnie. Ale dziadkowie, z którymi mieszkałem i którzy mnie wychowali, po prostu mieli mnie dość. Wysłali mnie do Kołobrzegu, do mamy i do ojczyma. Pojechałem, nic się nie zmieniło. Ja po dwóch dniach wiedziałem wszystko o kołobrzeskich narkomanach. To, co, gdzie, z kim, kiedy. Oczywiście brałem dalej. Stoczyłem się na samo dno. Tak moje życie wyglądało przez 20 lat. Przez 20 lat moje życie kręciło się wokół jednego, wokół heroiny. Zaczęło się zmieniać 19 lat temu. 20, przepraszam. Była jesień 1999 roku. Któregoś dnia wracałem sobie do domu, do swojego mieszkania. Szedłem chodnikiem, zaćpany. I na swojej drodze spotkałem księdza. Naprzeciwko mnie szedł sobie śmieszny człowieczek w śmiesznej czarnej sukience. Tak. Tym był dla mnie ksiądz, nikim więcej. Kochani, od 25 lat nie byłem w kościele. Od 25 lat się nie modliłem, nie spowiadałem, nie uczestniczyłem we mszy świętej, nie przystępowałem do komunii. Tak naprawdę, to ja już dawno przestałem w Boga wierzyć. Mój Bóg umarł. Umarł. Zniknął w oparach heroiny. Przestał istnieć. A ksiądz był dla mnie nikim. I jednej rzeczy wytłumaczyć sobie nie potrafię. Do dziś. Dlaczego ja do tego księdza podszedłem? Ja tego nie wiem. Pamiętam jasno i wyraźnie jedno. Kiedy się zbliżałem do księdza, to miałem takie wrażenie, jakby mi ktoś tu z tyłu położył rękę. I ta niewidzialna ręka mnie po prostu w kierunku tego księdza popchnęła. Zaczepiłem księdza. Okazało się, że ksiądz był moim proboszczem. Tak, ksiądz to był proboszcz mojej parafii, dzielnicy, w której mieszkałem. Młody ksiądz Wacek Grondalski, kapłan, który poświęcił swoje życie pomocy narkomanom. Ja nie wiem, czy byście byli w Czenakolo? Byliście. Wiecie, czym jest wspólnota Czenakolo? Powiem krótko. Dzięki Wackowi Czenakolo jest w Polsce. On ich sprowadził do Polski. No ale wtedy, kiedy myśmy się spotkali, tego Czenakolo w Polsce nie było. No Wacek spojrzał na mnie raz, jak do niego podszedłem i wiedział, o co chodzi, wiedział, kim jestem. Miał do czynienia z narkomanami. Zabrał mnie ze sobą, zaprowadził do kancelarii parafialnej, postawił mnie na krześle i zaczął mi opowiadać. O czym? Ano właśnie o Czenakolo. O tym, jak się tam żyje, jak powstało. Bardzo podkreślał skuteczność leczenia w Czenakolo. Skuteczność Czenakolo jest kosmiczna. Tak, kosmiczna. 70-80% wyleczeń. W przypadku narkomanii to jest kosmos. Z narkotyków przeciętnie wychodzi co dziesiąty człowiek. Mówił też o Medjugorju, o objawieniach, o Matce Boskiej. On chciał, żebym ja tu przyjechał się leczyć, do tego domu, który jest tutaj. On mówił, a ja nie wierzyłem nawet w jedno słowo, które on powiedział. On gadał, a ja sobie siedziałem i myślałem, co mi tu ksiądz, koszałki, opałki jakieś opowiada, baśnie z Tysiąca Jednej Nocy, o wspólnocie, o Matce Boskiej. Wymyślił sobie ksiądz bajkę, żeby namówić mnie do leczenia. To byłem ja. Na szczęście Wacek poznał moją mamę. Nie wiem, w jakich okolicznościach. Wiem jedno. Tak mi Wacek matkę przerobił, tak mi ją przekabacił, że moja mama po 20 latach w końcu dojrzała do jedynej możliwej decyzji, kochani. I wierzcie mi, czasem nie ma innego wyjścia. Trzeba to zrobić. Otóż moja mama któregoś dnia przyszła do mnie i powiedziała spokojnym głosem: synu, masz dwa wyjścia, które wybierzesz, twoja rzecz, jesteś dorosły. Wyjście pierwsze, jedziesz się leczyć do Czynakolo, do Medjugorja natychmiast. Wyjście drugie, pakuj manatki i wąt za drzwi, na ulicę. W moim domu nie ma miejsca dla narkomana. Kochani, jak jest w domu człowiek, który bierze i nie chce się leczyć, to czasami jest to jedyne wyjście, żeby go do leczenia zmusić, zmotywować. Wystawić za drzwi, pozbawić wszelkiej pomocy i zostawić kompletnie samego. Im szybciej sięgnie dna, tym większa szansa, że się od tego dna odbije i wyjdzie na ludzi. No i moja mama po 20 latach się zdecydowała. Kiedy mi postawiła to ultimatum, to ja sobie od razu powiedziałem: nie, Wiesiek, na ulicę to ty nie pójdziesz. Dlaczego? Bo ja kiedyś na tej ulicy wylądowałem. Na własne życzenie, byłem na niej krótko. Wiem jedno, życie na ulicy to jest walka. Brutalna, bezwzględna walka o przetrwanie. No więc ja tego powtarzać nie chciałem. No i powiedziałem sobie: pojadę do Medjugorja. Ale nie myślcie sobie, że ja jechałem się leczyć. Nie. Ja miałem własny pomysł na Medjugorje. Jedź, Wiesiek, do Medjugorja. Zobaczysz kawałek świata, zmienisz klimat na cieplejszy, odpoczniesz sobie, matka się uspokoi, sprawa ucichnie, wrócisz do domu, będziesz dalej sobie brał narkotyki. I pod koniec kwietnia 2000 roku wyruszyłem do Medjugorja z pielgrzymką z Warszawy. Moja mama na koniec zdążyła zrobić największe głupstwo, jakie mogła, czyli pieniądze na opłacenie pielgrzymki dała mi do ręki, a ja z kasą natychmiast biegiem do dealera i całą prawie wydałem na heroinę. Tak, zostało mi parę groszy tylko i wyłącznie dlatego, że handlarz po prostu nie miał więcej narkotyków. Wziąłem cały zapas. Jechałem sobie nocnym pociągiem do Warszawy z Kołobrzegu i mówiąc szczerze, byłem z siebie bardzo zadowolony. Miałem zapas heroiny i poczucie, że ja z tej Warszawy nigdzie nie pojadę. Nie mam za co już. Pieniędzy na pielgrzymkę nie było. I wtedy się okazało, że Pan Bóg miał zupełnie inny plan. Przejechałem do Warszawy rano, pojechałem tramwajem z dworca na miejsce, gdzie czekał autobus, no i stanąłem z daleka, patrzę, widzę, stoi autobus, bagażniki pootwierane, ludzie pakują torby, walizki do bagażników, a przy drzwiach autobusu stoi Pan. No i oczywiście zbiera pieniądze. Ja kasy już nie miałem, ale byłem naćpany, pomyślałem sobie, a co mi tam? Pójdę do gościa, powiem mu, że nie jadę, żeby na mnie nie czekali, bo ja nie mam pieniędzy. No więc podszedłem do tego pana. Pan się na mnie spojrzał, mówiąc szczerze, to zmierzył mnie uważnie wzrokiem z góry na dół, a potem uprzejmie się uśmiechając, bardzo sympatycznie, zadał mi pytanie: masz pieniądze? Na co ja mu odburknąłem dość niegrzecznie: nie mam. A on dalej uśmiechając się pokazał mi drzwi autobusu i mówi: nie masz pieniędzy? Wsiadaj do autobusu. W tym momencie moje argumenty się skończyły. Nie miałem wyjścia. Po prostu nie dało się nie wsiąść. Rzuciłem plecak do bagażnika i wsiadłem. Takim sposobem trafiłem do Medjugorja. Potem się okazało zresztą, że organizatorzy tej pielgrzymki od lat współpracowali z moim proboszczem. Ja nie byłem ani pierwszym, ani ostatnim narkomanem, którego oni do Medjugorja zawieźli. Przywieźli mnie za darmo, tak. To muszę powiedzieć, za darmo mi przywieźli. Mama dopiero wiele miesięcy potem oddała im pieniądze. No i przyjechałem do Medjugorja. Po dwóch czy po trzech dniach pobytu zacząłem chodzić do Czynakolu na okres próbny. Wyglądało to tak, że spałem z grupą w pensjonacie, ale codziennie rano ubierałem się i leciałem do wspólnoty. Byłem tam cały dzień. Z nimi pracowałem, z nimi jadłem, towarzyszyłem im w modlitwach. Towarzyszyłem, ja się nie modliłem. Byłem, bo mi kazali. Co oni chcą osiągnąć przez to? Oni chcą sprawdzić jedną rzecz. Czy ten nowy chociaż trochę ma chęci? Chociaż trochę ma motywacji do leczenia? Kochani, musicie wiedzieć o jednym. Człowieka uzależnionego od czegokolwiek, cokolwiek by to nie było, nie da się wyleczyć wbrew jego woli. To jest niemożliwe. Jeżeli sam zainteresowany się leczyć nie chce, nikt go nie wyleczy. Nikt. Bóg go też nie wyleczy. Bo Bóg dał nam wolną wolę. My mówimy nie, Pan Bóg staje z boku i czeka. Pan Bóg ma mnóstwo czasu, całą wieczność. oni chcą sprawdzić, czy ten nowy chce. I mnie się chciało. 6 dni. Dokładnie 6 dni. 6 dnia wieczorem po powrocie do pensjonatu stwierdziłem, że Czynakolo to sekta. Nie dość, że sekta to jeszcze dom wariatów. Tak. A skąd się to wzięło? No oczywiście ze względu na regulamin. Życie we wspólnocie w Czynakolo jest bardzo trudne. No, nie ma radia, telewizji, muzyczki, telefonów, internetu, komputerów. Nic nie ma. Praca i modlitwa. Ciuchy piorą w rękach, w zimnej wodzie. Tak, pralka stoi. Piękna nowa pralka, pamiętam, była. Prali w niej tylko pościel i ścierki z kuchni. O 6 rano pobudka, o 22 cisza nocna. No więc ja stwierdziłem, że to jest szaleństwo, w którym ja nie chcę brać udziału. Postanowiłem wrócić do domu. Ale sytuacja się skomplikowała. Autobus, którym przyjechałem, zdążył odjechać. Zostałem bez transportu. Musiałem też natychmiast opuścić pensjonat. Ponieważ z właścicielką umowa była taka, dopóki chodzę do Czynakolo, mogę sobie mieszkać. I o nic nie obchodzi. Ale jak przestanę chodzić do Czynakolo, to natychmiast na ulicę. To samo ultimatum, które postawiła mi moja mama. Ale kochani, był początek maja. Długi weekend. A w długi weekend majowy w Medjugorju są setki, jak nie tysiące Polaków. Mnóstwo autobusów z Polski. No to ja ochoczo złapałem plecak i ruszyłem się na ulicę. Ja byłem święcie przekonany. Dzień, maksimum 2, znajdę miejsce w autobusie i pojadę do domu. I bardzo się rozczarowałem. Tak. Wiecie dlaczego? Bo narkomania jest jak trąd. Narkoman to jest współczesny, trendowaty. Tak. Na słowo Czynakolo, narkotyki, żaden organizator pielgrzymek, żaden pilot grupy czy kierowca nie chciał ze mną gadać nawet. Uciekali jak od zarazy. A jak już któryś się raczył rozmawiać, to zawsze wyglądało to tak samo. Wiesiek, zabrałbym cię, ale. I był jakiś argument, żeby mnie nie zabrać. No i sytuacja stała się dla mnie nieciekawa. Utknąłem. Znalazłem się w obcym kraju, w obcym mieście. Nie znałem języka. Praktycznie nie miałem pieniędzy, bo to, co zostało, to były grosze. Większość poszła na heroinę. I nie miałem możliwości powrotu. Po jakimś czasie zaczął się dramat. Dramat, który narkomani nazywają głód. Co to jest? Lekarze mówią na to zjawisko zespół abstynencyjny. Kochani, narkotyk powoduje w organizmie osoby, która go przyjmuje, zmiany. Są to zmiany w przemianie materii, w metabolizmie. Ale z kolei te zmiany powodują to, że jak się takiego delikwenta używki pozbawi w sposób gwałtowny, to on zaczyna cierpieć, potwornie. I to cierpienie właśnie narkomani nazywają głodem. Głód heroinowy jest jednym z najgorszych. Heroina jest bardzo silnym narkotykiem, uzależnia silnie, głęboko, a poza tym uzależnia jakby na dwóch poziomach. Uzależnia psychikę, ale również uzależnia ciało. Wywołuje czysto fizyczne objawy abstynencji. W momencie, kiedy wziąłem ostatnią działkę kompotu, pierwsze, co się pojawiło, to była panika. Straszna panika, bo ja nagle uświadomiłem sobie jedną. Ta działka za parę godzin przestanie działać, a ja już nie mam więcej. Potem to się przerodziło w taki stan zobojętnienia. Po prostu straciłem ochotę do życia, zrobiło mi się wszystko jedno. Na koniec przyszło cierpienie fizyczne i ono było najgorsze. Bolało wszystko. Stawy, mięśnie, kości. Miałem piekielną biegunkę, co chwilę biegałem do toalety. Bez przerwy wymiotowałem, z oczu się lało, z nosa się lało. Pociłem się wstrętnym, cuchnącym potem. Po prostu koszmar. I żeby ten stan przetrwać, to ostatnie pieniądze, jakie miałem, zacząłem wydawać na alkohol. Ja po prostu zacząłem pić. Narkomani mówią, że próbowałem te głody zapić alkoholem. Piłem bez przerwy. Ja się po prostu bałem wytrzeźwieć. Więc byłem bez przerwy pijany. Po kilku dniach byłem strzępem człowieka, ruiną kompletną, wrakiem ludzkim. Byłem brudny, zarośnięty, śmierdzący. Śmierdziałem potem, brudem, alkoholem. Ludzie nie uciekali ode mnie. Ludzie uciekali od smrodu, który się wokół mnie unosił. I wtedy stwierdziłem, że do zrobienia zostało mi jedno. Idziesz pod chałupę, odciąć sobie kawał sznura, na którym suszą pranie miejscowi i raz na zawsze z tym wszystkim skończyć. Przynajmniej będzie święty spokój. I kiedy już miałem zamiar wcielić to w życie, Na szczęście na parkingu za kościołem spotkałem przy autobusie organizatora, który powiedział, że mnie zabierze. Gość z Warszawy powiedział, Wiesiek, wezmę cię, ale musisz o czymś wiedzieć. Jest piątek, spotkaliśmy się w piątek. Ja dopiero przyjechałem, nie będę tu do środy musisz przetrwać. Jak to zrobisz? Nie wiem. Nie pomogę ci, bo nie mam na to środków. Gwarantuję ci jedno, w środę wsiądziesz do mojego autobusu i pojedziesz do domu. Jakiś czas potem przy kościele spotkałem zakonnika, naszego, polskiego, franciszkanina. Poznaliśmy się w autobusie, przyjechał ze mną razem i też został, bo on sobie zrobił po prostu urlop w Medjugorju. Był wtedy co najmniej półtora miesiąca, może nawet więcej. W każdym razie ten franciszkanin powiedział mi, że w medjugorskiej parafii pracuje zakonnik, ksiądz, kapłan, który nazywa się Slavko Barbaricz. I że ten kapłan ma pod opieką kilkunastu takich życiowych połamańców jak ja. Wyrzutki społeczne z całego świata, właściwie to Europy. Ja jak trafiłem do tej wspólnoty, to faktycznie ja potem zacząłem nas nazywać międzynarodówka po poprańcu. Tak, kochani, śmieci pozamiatane z całej Europy. Alkoholicy, złodzieje, narkomani, ludzie z problemami psychiatrycznymi, psychicznymi. Ludzie pod nieraz takich życiowych perypetiach, że jak się ich słuchało, to człowiek nie był w stanie uwierzyć. Ludzie, których społeczeństwo od siebie odepchnęło, zepchnęło ich na margines życia. A Slavko pomagał nam wrócić do życia, do społeczeństwa. A przede wszystkim prowadził do Boga. I ten Polak powiedział mi krótko. Idź do Slavka, dogadaj się z nim. Powiedz, że ty to odpracujesz, niech on ci da jedzenie i spanie. Posiedzisz do środy, w środę sobie wsiądziesz w autobus i pojedziesz. Dorwałem ojca Slavko w piątek wieczorem pod zakrystią, po modlitwach. To był mądry, wykształcony człowiek. Był poliglotą. Polski kaleczył potwornie, ale dużo rozumiał. Nie trzeba było tłumaczy. Kochani, ja mu nie opowiadałem żadnych pięknych historyjek. Ja po prostu stanąłem przed nim i powiedziałem krótko. Proszę ojca, ja jestem starym narkomanem. Biorę narkotyki 20 lat. Ja z tego nie wyjdę. Sam w to nie wierzyłem. Byłem w Czernakolo, nie chcę tam być, uciekłem. Wracam w środę do Polski, ale do środy potrzebuję schronienia. Jestem to gotów odpracować. Pomoże mi ojciec? I o dziwo on się zgodził. Zawarliśmy układ, który mówił, że ja będę do środy pracował z jego podopiecznymi w zamian za dach nad głową, łóżko z czystą pościelą, no i coś do jedzenia. Ostatnią noc piątku na sobotę przespałem jeszcze na ławce za kościołem. Po prostu nie było dla mnie przygotowanego miejsca. W sobotę rano poszedłem z moimi nowymi kolegami do pracy. Przyznam się wam, że moja praca polegała na paleniu papierosów. Tak. Oni jak mnie zobaczyli, w jakim ja jestem stanie, jak wyglądam, to mi natychmiast powiedzieli, ty siadaj tam w kącie i siedź, odpoczywaj. My dzisiaj pracujemy za ciebie. Nawet przesiedziałem pół dnia. Praca się skończyła, zabrali mnie na kwaterę. Umyłem się przede wszystkim, pierwszy raz od wielu dni. Ubrałem na siebie czyste ubranie, ogarnąłem się, a potem patrzę, a ci moi nowi koledzy wybierają się do kościoła na wieczorny program modlitewny. Slavko, jeżeli czegoś od nas wymagał, to przede wszystkim i na pierwszym miejscu wymagał modlitwy. On nam do znudzenia powtarzał, wy jesteście bardzo chorzy. Pan Bóg jest najlepszym lekarzem i wy macie się modlić więcej niż inni. Uczestnictwo w wieczornym programie modlitewnym było obowiązkowe. No więc oni szykują się do kościoła, a mnie do tego kościoła w żaden sposób iść się nie chciało. Dlaczego? Z dwóch powodów. Po pierwsze, straszliwie cierpiałem. Kochani, nie dość, że miałem narkotykowe głody, to mnie dopadł alkoholowy kacgigant jeszcze. Ja miałem wrażenie, że moje ciało się po prostu rozpada, że ja się za 5 minut rozpadnę na kawałki, zejdę z tego świata, będzie po mnie. Jedynym moim marzeniem było położyć się do łóżka. A powód drugi? Mnie to, co się działo w kościele, nie interesowało nic a nic. Różaniec? 19 lat temu różaniec wydawał mi się czysto mechanicznym powtarzaniem w kółko Macieju tego samego tekstu. Klepanie zdrowasie. Tak mówiłem o różańcu 19 lat temu. Dzisiaj, kochani, odmawiam różaniec codziennie. Nikt mnie nie musi zmuszać, bo to jest przepiękna, kontemplacyjna modlitwa. A msza święta? Msza święta dla mnie wtedy nie miała treści ani znaczenia. Ja po prostu nie rozumiałem nic z tego, co się dzieje na ołtarzu. Ja na mszy świętej czułem się jak widz w teatrze. No więc mnie do kościoła jeszcze nie chciało. Ale w pewnym momencie, tak jakby ktoś tu, w tej mojej chorej głowie, coś przestało. Ja nagle zacząłem myśleć innymi kategoriami. Pomyślałem sobie tak. Chłopie, pomogli ci. Dzięki nim masz dach nad głową. Łóżko z czystą pościelą. Nakarmili cię. To ty, chłopie, teraz nie wydziwiaj, nie kombinuj, nie rób im tu od razu na dzień dobry problemów. Skoro zasada jest taka, że idą do kościoła, to się podporządkuj, zbierzcie się do kupy i idź z nimi. No i zebrałem ostatnie resztki sił i poszedłem na wieczorny program modlitewny. Efekt wyprawy był jeden. Wynudziłem się jak mops. Tak, kochani. 2,5 godziny. 2 różańce, msza, modlitwa, uzdrowienie, kolejny różaniec. Skończyło się wszystko przed 9, bo w lecie program zaczyna się o godzinę później. Skończyło się wszystko przed 9, ale była sobota. Przerwa do 10, od 10 do 11, adoracja Najświętszego Sakramentu. Chłopak, który się mną trochę zajmował, przyszedł do mnie i zapytał, myśmy się po angielsku cokolwiek dogadywali, i zapytał mnie, czy chcę zostać na adoracji. I powiedział mi jasno i wyraźnie, Wiesie, jeżeli czujesz się źle, jeżeli czujesz się zmęczony, my możemy natychmiast iść do domu. Ty na tej adoracji zostawać nie musisz. Ja nie czułem się źle. Mi się wydawało, że umieram, że za chwilę naprawdę umrę. Tak cierpiałem. A wiecie, co zrobiłem? On się mnie zapytał, a ja nie w 5, nie w 9. Wbrew sobie, tak, wbrew sobie odpowiedziałem mu, skoro koledzy zostają, to ja też. Dlaczego to zrobiłem, to dziś nie wiem. Ale jak już powiedziałem, to trzeba się tego było trzymać. No więc zostaliśmy. Adoracja była wyjątkowo w kościele. Była bardzo brzydka pogoda, groził deszcz, więc franciszkanie zarządzili adorację w kościele. Do kościoła wejście nie dało. Tłum taki, kochani, że się nie dało palca do drzwi wcisnąć. Usiedliśmy na tych ławkach, które są między kościołem a konfesjonałami. Ludzie zaczęli się modlić, wielbić Boga, śpiewać, wiadomo, jest oprawa muzyczna, a ode mnie wszystko odbijało się jak od ściany. Bo musicie wiedzieć, że każdego narkomana otacza niewidzialny mur. Tak, narkotyk buduje wokół człowieka mur, którym oddziela go od świata, zamyka go na wszystko. Narkomana interesuje tylko jedna rzecz na świecie, nauk, nic więcej. Ze mną było podobnie. Ale tylko do pewnego momentu. Przyszła taka chwila, że ten mur stworzony przez heroinę po prostu się rozpadł. Rozsypał się jak domek z kart. Ja o tym, co się wtedy stało, mówię, że mnie ogarnęła ciemność. Tylko to nie była ciemność, wiecie, tak gasimy sobie światło, robi się ciemno. Ta ciemność była tu. Ona była w mojej duszy, w moim sercu. Kochani, w każdym z nas, każdy. Płonie światełko, które nazywa się nadzieja. Bez tego światełka żyć się nie da. Nie da się przejść przez życie nie mając nadziei. A we mnie, kiedy ten mur stworzony przez heroinę się rozpadł, to światełko, a raczej ta ostatnia malutka iskierka nadziei po prostu zgasła. Dlatego ja mówię, że mnie ogarnęła ciemność. Zabrakło nadziei. Pojawiła się bezgraniczna, czarna, bezdenna rozpacz. I ja czułem, jak ta rozpacz wchodzi tam, w środek, w głąb tej mojej chorej, połamanej, pokręconej, narkomańskiej duszy i zaczyna tą duszę od środka rozrywać na kawałki. Zaczyna ją szarpać. W pewnym momencie gdzieś tam w głębi siebie, nie na głos, ale w środku zawyłem. Tak, zawyłem jak pies z tej rozpaczy. A potem pojawił się strach. Lodowaty, paniczny strach, który złapał mnie za gardło i zaczął mnie dusić. I to było bardzo realne doznanie. Mnie naprawdę zaczęło brakować powietrza. I w tym momencie powiedziałem sobie, chłopie, ratuj się. Rób coś, zwróć się do kogoś o pomoc, bo jak tego nie zrobisz, to ten koszmar, który w tobie siedzi, po prostu cię wykończy. Ty sobie z nim nie poradzisz. Umrzesz, zwariujesz, popełnisz samobójstwo, ale ty sobie z tym sam nie poradzisz. trzeba było do kogoś zwrócić się o pomoc. Kochani, nie było do kogo. Byłem sam. Tak, byłem kompletnie sam. Przy mnie siedziały setki ludzi na tych ławkach. Tylko wiecie co? Oni dla mnie nie istnieli. Ja się czułem tak, jakbym był ostatnim żywym człowiekiem na tej planecie. Ludzkość zniknęła. Zostałem tylko ja i ten koszmar, który siedział wewnątrz mnie i mnie zżerał, niszczył. I w pewnym momencie opadłem z sił całkowicie. Ręce bezwładnie opadły mi na oparcie ławki przede mną, głowa bezsilnie spadła na ręce. I wtedy zrobiłem coś, czego bym się absolutnie po sobie nie spodziewał.